Bracia i siostry, no ale świadectwo zawsze może i dobrze się słucha, ale chciałbym coś jeszcze powiedzieć ze Słowa Bożego. Dzisiaj tak też troszeczkę jechałem w pociągiem i tak troszkę mi Pan Bóg też dodał, powiem wam, co ja miałbym jeszcze doczytać może, czy cokolwiek jeszcze powiedzieć więcej ponad to, co miałem już na sercu. Ale tak jeszcze sobie pewne rzeczy powiązać chciałem i Bóg to wyraźnie mówi, żebym to doczytał. To jest pierwszy list świętego Piotra, pierwszy rozdział. I przeczytamy od wersetu trzeciego do wersetu może nawet i ósmego albo dziewiątego. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz, tak mówi dziewiąty werset. Od trzeciego wersetu, pierwszy rozdział, pierwszy list świętego Piotra, pierwszy rozdział od wersetu trzeciego. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Bóg mówi do apostoła Piotra i mówi tutaj o odrodzeniu nas, że zostaliśmy odrodzeni przez Boga. To jest bardzo poważne słowo, być odrodzonym przez Boga. W Piśmie Świętym jest napiętnowane takie płytkie nawrócenie. Człowiek musi być gruntownie, głęboko odrodzony przez Boga, a więc w sferze jego myśli, jego uczuć, jego woli, wszystko musi być w nas zmienione. Wszystko musi być przemienione. Dlatego jest napisane, że w Chrystusie jest nowe stworzenie. Nie ma nic starego. Wszystko jest w Chrystusie nowe. I my zostaliśmy odrodzeni, bracia i siostry, a stało się to poprzez miłosierdzie Boże, przez wielką miłość Boga do nas, który posłał swojego Syna jednorodzonego dla naszego zbawienia. Dlatego list do Efezjan, drugi rozdział, mówi, że chociaż kiedyś byliśmy dla Boga umarłymi, chodziliśmy w upadkach i w grzechach, to jednak Bóg dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, zbawił nas. Zbawił nas, z łaski nas zbawił. Myśmy na to zbawienie nie zasłużyli. Ani to dzięki naszej sprawiedliwości, ani to dzięki naszym uczynkom to się stało, ale stało się to zbawienie dzięki tylko łasce Bożej i dzięki miłosierdziu Bożemu. I myśmy mogli uwierzyć w tego, którego Bóg posłał. I dostąpiliśmy zbawienia, a Duch Święty odrodził nas. Wzbudził nas, ożywił nas. I teraz, jakie jest przeznaczenie tych odrodzonych Bożych ludzi? Jakie jest nasze przeznaczenie? Jeżeli zostaliśmy odrodzeni, to ku czemu zostaliśmy odrodzeni? I tu jest powiedziane ku nadziei żywej. Jestem głęboko przekonany, bracia i siostry, tak bardzo głęboko, że tylko człowiek ożywiony przez Pana, tylko człowiek odrodzony może myśleć i może oczekiwać spełnienia tej żywej nadziei. Jeśli człowiek nie jest odrodzony, to on będzie myślał tylko o rzeczach ziemskich. Jeśli człowiek nie jest odrodzony, w swoim sercu będzie tylko koncentrował swoją uwagę na rzeczach przemijających i będzie najbardziej pożałowania godzien. Ale jeżeli jesteś odrodzony, to będziesz myślał i będziesz oczekiwał spełnienia się żywej nadziei. Dzisiaj ludzie mają różne nadzieje i to są martwe nadzieje. Pokładanie ufności w sobie samym to jest martwa nadzieja. Bo człowiek prędzej czy później zawiedzie się na samym sobie. Bo czyż człowiek może sobie ufać? Nie. Martwą nadzieją jest pokładanie ufności w drugim człowieku. Wręcz Biblia mówi, że to jest straszne przekleństwo, kiedy zdajemy się na łaskę albo niełaskę człowieka. Kiedyś Dawid powiedział, kiedy został srodze doświadczony przez Pana, mówi, jeżeli mam się dostać w ręce człowieka, to nie chcę. Wolę, Panie, się w ręce Twoje dostać, bo wiem, że Ty jesteś sprawiedliwy, ale w ręce człowieka nie chcę się dostać. Nie można tak naprawdę ufać ani sobie, ani nie można ufać drugiemu człowiekowi. Nie można ufać marnemu bogactwu, bo to wszystko, bracia i siostry, może nagle prysnąć. Nagle. W mgnieniu oka możemy wszystko stracić. Ale połóżmy nadzieję połóżmy nadzieję właśnie w Bogu. Połóżmy nadzieję w Bogu. I bracia i siostry, kiedy tak czytamy Słowo Boże, to po prostu co my widzimy w Słowie od początku? Że wszyscy prawdziwi mężowie Boży, którzy bali się Boga, byli naprawdę przez Boga odrodzeni, oni pokładali w żywej nadziei. I tak zobaczcie Abrahama, męża Bożego. Czy Abraham nie robił w swoim życiu, czy on miał tylko takie słodkie dni? W życiu Abrahama były błogosławione dni, ale w życiu Abrahama też były trudne dni. My nie myślmy sobie, że życie Abrahama było usłane różami, bo przecież ten człowiek cierpiał. Wiecie, kiedy cierpiał? Kiedy musiał oddalić swojego syna. Wiecie, jakie to było straszne cierpienie dla niego, kiedy musiał oddalić Ismaela ze swojego domu? I dopiero kiedy Bóg wpłynął na niego, mówi: zrób to, co ci każe twoja żona. Abraham był posłuszny Bogu, był posłuszny Bożym poleceniom, ale nie było mu łatwo żyć. Zrobił w swoim życiu błąd. Zniecierpliwił się i za to potem musiał płakać gorzkimi łzami. Bardzo go to bolało, kiedy własnego syna musiał oddalić. Ile musiał gorzkich łez przeżyć, kiedy własna jego żona mówiła mu: tej krzywdy mojej to ty jesteś winien. Chciałbyś to, mężu, usłyszeć od własnej żony? Ile to razy albo mężowie, albo żony w jakimś uniesieniu gniewu, a wtedy to jest zawsze niebezpieczne, mówią: tyś winien. Czy to miło słuchać? Czy to nie boli, kiedy ci własna najbliższa osoba powie ci: ty się zwinien mojego nieszczęścia? Bracia i siostry, czy Abraham nie był utrapiony z powodu swojego bratanka Lota? Jakże on był utrapiony, jakże było mu ciężko na duszy. Wziął sobie człowieka na swoje barki, a potem musiał... Problemy miał z tego powodu. Były kłótnie, były niepokoje. W końcu Abraham, mądry człowiek, mówi: Lot, zastanów się. Co my właściwie robimy? Moi słudzy się kłócą, twoi się kłócą. Między mną a tobą są różne niepokoje. Weźmy się, rozdzielmy. I się rozdzielili. Kiedy tak oglądamy życie Abrahama, ono nie było usłane różami. Było mu ciężko. I na pewno się smucił, i na pewno często płakał. Było mu ciężko na duszy. Ale wiecie co, bracia i siostry? Abraham jest człowiekiem, który oczekiwał spełnienia się żywej nadziei. On nie mieszkał gdzieś, nie miał stałego zameldowania na ziemi. On ciągle wędrował. On jest człowiekiem pielgrzymki. Ale wiecie, dlaczego tak się działo w jego życiu? Bo Abraham oczekiwał spełnienia się żywej nadziei. On nie koncentrował swojego życia na tych ziemskich skarbach. On nie koncentrował swojego życia na tej ziemi, ale on oczekiwał miasta, które ma mocne fundamenty, którego twórcą jest Bóg. Oczekiwał, tęsknił, pragnął spełnienia się tej żywej nadziei, kiedy to w końcu będzie mógł odziedziczyć wspaniałe królestwo. I te wszystkie doświadczenia, które przeżył Abraham, ten smutek, ten często może i ten płacz duszy, niczym był w porównaniu z tym, czego Abraham oczekiwał. Bracia i siostry, spełnienia się żywej nadziei. I on wiedział, że to miasto, to dziedzictwo to jest wieczne, to jest niewzruszone. Namiot możesz poruszyć, namiot możesz zwinąć. Ale tego miasta, które Bóg zbudował, żadne moce nie poruszą. A zobaczmy Mojżesza. Czy było mu lekko? Wiecie, to był chyba najbardziej niezwykły człowiek. Prowadził tak wielki tłum, prowadził tak wielki lud, który ciągle szemrał, ciągle narzekał, ciągle utyskiwał, ciągle był niezadowolony i ciągle oskarżali o to Mojżesza. Czy chciałby być ciągle oskarżany? Czy chciałbyś być ciągle oskarżany, że to, że nam jest tak źle, że musimy znosić trudy wędrówki, że nie mamy cebuli, że nie mamy chleba, że nie mamy mięsa, to wszystko Twoja wina jest? Ciężko było mu. Wiecie, jak tak ludzie bezwzględni są. Człowiek potrafi być straszny, okrutny, bezwzględny. I ten lud Izraela taki był. Ciągle szemrali, ciągle kusili Pana. A jak coś Mojżesz powiedział, to od razu kamienie. No, jeszcze słowo. I wtedy Mojżesz co robił? Szedł do Boga. Mówi, Boże, ratuj mnie. Ratuj mnie od tego ludu, bo oni mnie ukamieniują. Potem przyszedł bunt w narodzie Izraela. Bunt Koracha, przypominamy sobie. Kiedy ci ludzie mówią, a kim ty jesteś? A kim ty jesteś? Powiedz, kim ty jesteś, że ty mówisz, że tylko Bóg przez ciebie mówi. Jakże serce bolało Mojżesza. Ale Pan stawał za tym człowiekiem, ponieważ Mojżesz pokładał nadzieję w żywym Bogu. Mojżesz pokładał nadzieję w żywym Bogu, że chociaż przechodził tyle ucisków, tyle doświadczeń, zawsze wiedział, do kogo się zwrócić w modlitwach. I wiecie, dlaczego tak było? Ponieważ skierował oczy na zapłatę. On wiedział, że chociaż tu na ziemi ludzie mu trzykroć tak odpłacą, że mu się aż tam gdzieś głęboko mu te wsadzą te szpilki, szpile do serca, ale on będzie miał wieczną zapłatę u Boga. To wszystkie utrapienia, te wszelkie cierpienia, te przelane łzy, to Pan Bóg mu to wszystko zwróci. I jest napisane w liście do Hebrajczyków, że Abraham wolał znosić uciski z całym ludem Bożym. Niewygody, trudy, nawet prześladowania, bo skierował swoje oczy na wieczną zapłatę. Nawet Miriam i Araon, jego bliscy krewni, wystąpili przeciwko niemu. Wiecie, nawet najbliżsi. Myślę, że jest jeszcze jeden mąż, na którego moglibyśmy zwrócić uwagę szczególną, może dwóch. Był taki mąż, co tak się pięknie mówi, miał na imię Job. A był to człowiek bardzo nienaganny, bardzo szczery, bardzo oddany Bogu. Codziennie wstawał wcześnie rano, żeby się wstawiać za swoimi dziećmi, bo mówił, a może moje dzieci zgrzeszyli, a może zrobili coś złego? I on wstawał i on wołał do Boga i prosił za swoimi dziećmi. A pewnego dnia stanął przed Bogiem szatan i mówi, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie mam równego na ziemi. A wtedy szatan mówi, tak, ale gdy mu zabierzesz wszystko, co ma, czy nie będzie ci złorzeczył? I wtedy z Bożego dopustu, chcę to mocno podkreślić, z Bożego dopustu to się stało, że szatan, diabeł mówi, wszystko, co ma, jest w twoje ręce, tylko życie mu zachowaj. I Job wszystko stracił i nawet jego dzieci zginęły tragicznie. A Job dalej pokładał nadzieję w żywym Bogu. I nic nie było w stanie poruszyć i zachwiać nadzieją, którą Job miał w swoim sercu. Powiedział, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan Bóg dał i Pan Bóg wziął. I znowu się stawia szatan przed obliczem Bożym. I Pan mówi do niego, widzisz, ty mnie podburzyłeś przeciwko Jobowi, a on dalej trwa w tej nadziei. On dalej trwa w tej pobożności. A wtedy szatan mówi, dotknij się tylko jego ciała, a zobaczysz, że będzie ci w oczy złorzeczył. I tak też się stało. Strasznie został dotknięty chorobą. Wrzody pokryły całe jego ciało. Wszystko zaczęło ropieć. Być może odpadało mu ciało od kości. Może był strawiony straszliwą gorączką, bólami głowy, bolały go głowa, bolały go kości. Wszystko go bolało. I wtedy nawet jego żona mówi do niego, i co dalej będziesz trwał w pobożności? Nie będziesz miał pretensji do Boga? A on mówi do niej, jak kobiety nierozumne mówisz. Jeżeli dobre rzeczy przyjmujemy od Boga, to czemu nie złe? I niczego niestosownego nie powiedział Job. Bracia i siostry, to doświadczenie, które Job przechodził, można powiedzieć, że chyba największemu wrogowi by się nie chciało życzyć. Ja zwróciłem uwagę też na takie miejsce, gdzie Job mówi, czekajcie, już to mam. Mówi tak, w tym doświadczeniu mówi tak. Bo doszło do tego, że bracia jego, najbliżsi jemu bracia, i tu być może chodzi nawet o takich braci w wierze, bo on tutaj jakby rozdziela krewnych od braci rodzonych. I mówi, moi bracia trzymają się z dala ode mnie. Łatwo to znieść. Kiedy jego bracia, właśnie bracia, czy to nierealne jest i dzisiaj? Może się to i zdarzyć dzisiaj, że najbliżsi bracia oddalą się, kiedy cierpisz. A moi znajomi, ci, których znam, stronią ode mnie, mówi Job. Moi krewni opuścili mnie, a goście mojego domu całkowicie o mnie zapomnieli. A więc zobaczcie, rodzina go opuściła, goście o nim zapomnieli. Jest powiedziane, że domownicy i służebnice moje uważają mnie za obcego. W ich oczach stałem się cudzoziemcem. Gdy wołam na mego sługę, nie odzywa się. Sam muszę go błagać. Moim oddechem brzydzi się moja własna żona. Moim oddechem brzydzi się moja żona. Jestem wstrętny moim rodzonym braciom. A więc wiecie, co można sobie wyobrazić? Coś gorszego? Kiedy własna żona się tobą brzydzi, a twoi rodzeni bracia, jest powiedziane, odnoszą się do ciebie ze wstrętem. Takie doświadczenia. Nawet mali chłopcy mną gardzą. Gdy powstaję, urągają mi. Wszyscy moi powiernicy brzydzą się mną. A ci, których miłowałem, co się dzieje? Ci, których miłowałem, przeciwko mnie się zwracają. Moje kości przyschły do mojej skóry i do ciała i uszedłem tylko z dziąsłami. Zmiłujcie się nade mną wszyscy moi przyjaciele, bo ręka Boża mnie dotknęła. Czy się zmiłowali? Ty wołasz do Boga i wołasz do braci, bracia moi drodzy, zmiłujcie się nade mną. A oni się zmiłowali? Nie. Jeszcze mu dopiekli. Czemu prześladujecie mnie, jak to czyni Bóg, a nie możecie się nasycić widokiem mojego ciała? O, oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze żelaznym rylcem i ołowiem, wykute w skale na zawsze. I teraz posłuchajcie. Lecz ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. To jest wiara. To jest nadzieja. Ja wiem, ja jestem przekonany, ja mam wiarę w to, że mój Odkupiciel żyje. I wiecie, co mówi dalej? I że jako ostatni nad prochem moim stanie. Nasz drogi i cudowny Zbawiciel, który oddał za nas życie, przelał swoją świętą krew, zmartwychwstał. Kiedy Jan go ujrzał na wyspie Patmos, kiedy zobaczył uwielbioną chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy zobaczył Jego światłość, kiedy zobaczył Jego majestat, to padł na ziemię jak martwy. Drżący, przerażony, zalękniony, a wtedy Pan, Zbawiciel, Odkupiciel, położył na Niego swoją prawicę i powiedział, Janie, nie lękaj się. Janie, nie bój się i nie drżyj. Ja byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Ja jestem ten, który był wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Bracia i siostry, nasz drogi Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, to jest ten, który nas stworzył, który nas ukształtował w łonie naszych matek? Czy zdajemy sobie sprawę, że to przez Niego nasz wszechmogący Bóg nas stworzył? To poprzez Jezusa zostaliśmy stworzeni. Zostaliśmy ukształtowani w łonie naszych matek. A kiedy jeszcze nie było żadnych dni, przyszłych dni, kiedy jeszcze żadnego dnia nie było, to Pan Bóg już wszystkie przewidział. Nasz drogi Zbawiciel sprawił, żeśmy przyszli na ten świat. I przez całe nasze życie nosi nas i dźwiga ciężary nasze, Bracia i siostry, to dzięki niemu żyjemy. Ale kiedy przyjdzie czas naszego opuszczenia naszego ciała, to on jako ostatni nad prochem naszym stanie. Przyjdzie czas, kiedy sam Pan pośle anioła albo aniołów, którzy zabiorą twoją duszę do wieczności. Ja nie wiem, dlaczego tak być musi, ale na podstawie historii o bogaczu i Łazarzu wiem, że w chwili naszej śmierci, kiedy przychodzi ostatni dzień naszego życia, Pan jako ostatni nad prochem naszym stanie. On pośle swoich aniołów, którzy przeniosą nas do wieczności. To są potężni heroldowie, którzy nam służą, którzy Tobie i mi usługują, za których powinniśmy Bogu dziękować, bo ponieważ pod ich ochroną jesteśmy. Jak mało dziękujemy za Bożych aniołów. My nie mamy się do nich modlić, my nie mamy przed nimi się kłaniać, ale mamy Bogu dziękować za Jego straż, za Jego ochronę. Przyjdzie dzień, kiedy Job mówi, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, jest tak moje ciało zbolałe, jestem tak strasznie cierpiący, wszyscy mnie opuścili, żona mnie opuściła, krewni mnie opuścili, przyjaciele mnie odrzucili, jestem sam. Ale wiem, że nie sam. Moja skóra, tylko dziąsła mi zostały, mówi Job. Sama skóra została na mnie. Ale mówi, wiem, że będę uwolniony od mojego ciała. I kiedy będę uwolniony od mojego ciała, będę sam oglądał Boga. To jest żywa nadzieja. I Job mówi, sam będę oglądał. Nie kto inny za mnie. Ja nie będę miał żadnego wstawiennika. Ja nie będę musiał mieć pośrednika świętego albo Maria, albo ktokolwiek innego. Ja sam zobaczę, ja sam ujrzę twarz mojego Pana. Nie kto inny, ja sam. I potem mówi, nerki we mnie zanikają. Moje nerki we mnie zanikają, za tym tęskniąc. Bracie i siostro, czy tęsknimy? Czy wzdychamy? Czy pragniemy odkupienia naszego ciała? Bo przecież ku tej nadziei jesteśmy zbawieni. Dlatego Bóg nas zbawił, aby ta żywa nadzieja spotkania się z Chrystusem była w nas. Bez względu na to, co się dzieje, co w życiu przechodzimy, pamiętajmy, że jest żywy Zbawiciel, który mówi, nie lękaj się, nie bój się. Żyjemy dzisiaj w bardzo trudnych czasach, gdzie ludzie bardzo się boją, bardzo się lękają, bardzo się trwożą o wszystko. Jeszcze nie było nigdy takich czasów, jakich my dzisiaj żyjemy. Nawet w tych czasach, nie wiem, czy czasami, być może, że wojny, które przechodzili bracia nasi starsi, wiedzą, co to znaczy trwoga i lęk. Ale wiecie, dzisiaj jest specyficzny strach. Gdyby ludzie mieli powiedzieć, o co tak naprawdę się boją, to też nie są w stanie powiedzieć, ale wiedzą, że się czegoś boją. Wiedzą, że nie mają pokoju. Że to są tak wzburzeni w sercach, jak wzburzone morze, które się nie może uspokoić. Które wyrzuca tylko muł i błoto. Ale co mówi Pan do ciebie? Kiedy zbliżać się będzie czas twojego odkupienia, patrz w górę. Spojrzyj w górę. Nie bój się. Nie trwóż się. Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce. Jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę i zabiorę was tam, gdzie ja jestem, to jest nadzieja. Żebyśmy tą nadzieją byli przepełnieni. Żebyśmy w tej nadziei niewzruszenie trwali. Bo wiecie, szatan wszystko będzie robił, żeby zachwiać tą nadzieją. Kiedy zachwieje? Kiedy twoje oczy odwrócą się od Chrystusa, zmartwychwstałego i uwielbionego. Kiedy przestaniesz patrzeć na Jezusa, kiedy przestaniesz patrzeć na rzeczy wieczne, niezniszczalne, a zwrócisz się ku rzeczom ziemskim, wtedy diabeł szybko zachwieje tą nadzieją. I będziesz być może mówił, jak ci szydercy, którzy mówią, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd nasi ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa, nic się nie zmienia. Wszystko tak trwa, jak było. A Pan przyjdzie nagle. A nagle może także przyjść do twojego życia. Może zapukać do twojego serca. Może to być nad ranem, może to być w południe, może to być o północy. Przyjdzie i powie, czy twoja dusza jest gotowa? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze swoim Bogiem? Czy jesteś bogaty w Bogu?
To jest ważne pytanie. Czy położyłeś całkowicie nadzieję w Panu Jezusie? Bracia i siostry, drugim takim człowiekiem jest Dawid. I wiecie co, nie wiem dlaczego, ale tak bardzo lubię jeden psalm czytać. Chociaż ten psalm jest dziwny. To jest psalm 38. Jest to modlitwa pokutującego cierpiętnika, pokutnika takiego, można powiedzieć. Modlitwa cierpiącego pokutnika. Jest to bardzo charakterystyczny psalm, który pokazuje, że Dawid bardzo cierpiał. Wiecie dlaczego cierpiał? Z powodu własnej głupoty cierpiał. Z powodu własnego grzechu cierpiał. I wiecie, prosił Boga: Panie, nie karz mnie w zapalczywości swojej, nie karz mnie w gniewie swoim, ale karć mnie sprawiedliwie. Ale wiecie, kiedy Pan Bóg człowieka karci, to bardzo boli. To bardzo boli. I mówi do Dawid, mówi: Panie, strzały Twoje przeszyły mnie, ciąży nade mną ręka Twoja, nie ma na ciele moim miejsca, które by nie było uszkodzone przez Twój gniew. Wczujmy się w ten psalm. Wczujmy się w ten psalm. Ciąży nade mną Twoja ręka, nie ma na ciele moim miejsca, które by nie było uszkodzone przez Twój gniew i nie ma nic zdrowego w moich kościach. Jakże cierpiał Dawid. Dlaczego cierpiał? On tu zaraz mówi: z powodu mojego grzechu. I tak się może zdarzyć w Twoim i w moim życiu. Nie myślmy sobie, że jesteśmy tak sprawiedliwi. Nie myślmy sobie, że jesteśmy już tak święci. Bóg, bracia i siostry, sam bada nasze życie, sam bada nasze serca. Jeśli nas karci, to robi to dla naszego dobra, abyśmy z tym światem nie zostali potępieni. Jeśli Pan Bóg nas karci, to czyni to dlatego, abyśmy byli uświęceni przed Panem. Dlatego nas karci. I mówi dalej, Dawid mówi: winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją. Miałeś takie doświadczenie już, bracie, siostro, że twoje winy wyrosły ci ponad głowę? Dawid przeżył coś takiego, że jego winy wyrosły ponad głowę. Są jak wielki ciężar, ten ciężar grzechu jest zbyt ciężki dla mnie. To są człowieka, to są słowa męża Bożego, to są słowa człowieka, który był blisko Boga, który miał świadomość swojej nędzy, miał świadomość swojej znikomości, który mówi: Panie, kim ja jestem i czym ja jestem, czym w ogóle jest człowiek, że Ty na niego patrzysz, że Ty na niego zwracasz uwagę. Taki był Dawid. On miał serce szczere przed Bogiem. On zawsze widział swoją nędzę. On zawsze widział swój grzech. Rany moje cuchną i ropieją. Tak mówi Dawid. Z powodu mojej głupoty tak się dzieje. Jestem zgięty i pochylony bardzo. Ja mówiłem wam, bracia i siostry, na początku, że byłem zgięty. Kiedy mi Pan Bóg pokazał mój grzech, że on jest na głębi mojego serca, to dosłownie byłem zgięty. Ta wina mnie obciążyła ponad głowę moją i co robiłem? Zacząłem wyznawać i błagać Boga o zmiłowanie. Byłem zgięty z powodu głupoty mojej. Bardzo jestem pochylony. Cały dzień chodzę w żałobie. Ogień pali moje lędźwie. Nie ma nic zdrowego na ciele moim. Jestem bardzo osłabiony i bardzo przygnębiony. Dzisiaj jest życie Kościoła, to tak tylko się ciesz, tylko się raduj, tylko tańcz, tylko pląsaj. A gdzie czas na smutek? A gdzie czas na przygnębienie? A gdzie czas na pokutę w życiu? Czy życie chrześcijańskie to jest tylko radość? Tylko to jest wesele? To jest taniec? To jest pląs? A co mówi Dawid, mąż Boży? Jestem przygnębiony, jestem smutny, jestem pochylony, jestem rozżalony, ale nie dlatego, że mi brat dokuczył, ale dlatego, że głupota, wina i grzech jest w moim sercu, a on wyrasta mi ponad głowę. Panie Boże, ja sobie z tym już nie radzę. Cierpię. Krzyczę, mówi Dawid, krzyczę, bo wzburzone jest serce moje. Krzyczę, bo moje serce jest wzburzone. Panie, przed Tobą są wszystkie pragnienia moje, a westchnienie moje nie jest zakryte przed Tobą. Serce moje bije mi gwałtownie, opuszcza mnie siła moja, a nawet światło oczu moich zanika. Przyjaciele, powtarza się to samo. To było w życiu Joba, to jest też w życiu Dawida. Przyjaciele i towarzysze moi stoją z dala od mojego nieszczęścia. Wiecie, dobrze jest mieć przyjaciół, kiedy się wszystko dobrze układa. Kiedy wszystko się szczęści. Ale kiedy spotykają cię nieszczęścia, to nie zawsze tak jest. Przyjaciele i towarzysze moi stoją z dala od mojego nieszczęścia, a krewni moi, najbliżsi moi stronią ode mnie. Chcesz współczucia, chcesz zrozumienia, a niech ci go nie daje. Zastawiają sidła ci, co godzą na życie moje. O, oby mu się potknęła noga. Oby mu się nie udało, ale będę się cieszył, jak mu się coś nie uda. A jak się potknie, o, należy mu się. I są tacy, wiecie, którzy tylko czekają i zastawiają sidła. Kiedy w końcu się potknie? Kiedy w końcu będziemy mogli mu wytknąć jakąś winę? To jest Słowo Boże. Zastawiają sidła ci, co godzą na życie moje, a ci, którzy życzą mi nieszczęścia, grożą zagładą. Zamiast życzyć szczęścia, zamiast życzyć błogosławieństwa, to życzą nieszczęścia. Wyobrażacie sobie taką sytuację? I nieustannie knują podstępy w swoich sercach. Coś knują. Podstęp. Lecz ja, jak człowiek głuchy, już nie słyszę. Może i dobrze. Czasami tak musi przyjść do życia, że człowiek przestaje już słyszeć. Staje się głuchy, nie słyszę. Jestem jak niemy, który nie otwiera swoich ust. Stałem się jak mąż, który nie słyszy i który nie ma odpowiedzi w ustach moich. I teraz 16 werset mówi: w Tobie bowiem, Panie, pokładam nadzieję moją. Ty mnie wysłuchujesz. Widzicie, to jest ciekawe. Jakie to jest ważne. Krewni opuścili, przyjaciele ode mnie stronią. Tak bardzo cierpi moja dusza, jestem tak zgięty, ale Panie, nie opuszcza mnie żywa nadzieja. Będę do Ciebie się modlił, a jeśli nawet nie mam siły się modlić, to wiem, że moje pragnienia są jawne przed Tobą. To, co jest w moim sercu, Panie, Ty wiesz. Moje wszystkie westchnienia Ty słyszysz, Panie. Nie zawsze mamy siłę się modlić, ale nasze serce. Duch Święty, jest powiedziane, w niemocy naszej, co robi? Wstawia się za nami. Czasami w niewysłowionych westchnieniach. I bracia i siostry, to jest piękny psalm, który mówi o tym, że mamy zawsze pokładać nadzieję w Bogu. W Bogu, który jest żywy i który zawsze nas wysłucha. Co zrobię? Nasycę się Twoim widokiem. O, to jest nadzieja. Że kiedy się obudzę, to ja będę patrzył na Ciebie, Panie, będę patrzył na Twoje oblicze i będę się sycił Twoim widokiem. Bracia i siostry, takim ostatnim mężem, którego też chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, co musiał przechodzić ten mąż. Na pewno wiecie, o kogo mi chodzi. To jest apostoł Paweł. I miał takie bardzo dziwne doświadczenia, bardzo niezwykłe miał doświadczenia. Na przykład w drugim liście świętego Pawła do Tymoteusza w pierwszym rozdziale Paweł mówi tak do Tymoteusza. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji. Zwróciliśmy kiedyś uwagę, na pewno tak, bracia i siostry. Wierzę w to, żeście na to zwrócili uwagę, że apostoł Paweł cierpiał i to cierpienie nieraz nie miało takiego charakteru. O, rzucono na mnie kamień. Albo jakiś bicz poszedł na moje plecy. Apostoł Paweł pisze o tych prześladowaniach, od Żydów, że dostał 40 bez jednego, że był prześladowany, że był kamieniowany, że był bity. On o tym pisze, ale wiecie co? Pisze też o bardzo specyficznych cierpieniach, o bardzo takiej specyficznej udręce serca, kiedy jego najbliżsi bracia, najbliżsi jego krewni, co zrobili? Opuścili go. Wszyscy, mówi Paweł, którzy odwrócili się ode mnie, wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich, to mówi to dlaczego? Ponieważ Tymoteusz zna prawdopodobnie tych braci. Może miał nawet z nimi społeczność. Mówi, wiesz, kto się ode mnie odwrócił? Fygelos i Hermogenes. Odwrócili się ode mnie. A potem mówi tak Paweł. Aleksander Kotlarz. Znasz go, Tymoteusz? Wiesz, kto to jest Aleksander Kotlarz? to ja ci powiem, to jest taki brat, który mi bardzo wiele złego wyrządził. Bardzo wiele przykrości sprawił mi. I mówi mu, odda mu Pan według jego uczynków. Jego i ty się strzeż, albowiem bardzo sprzeciwił się słowom naszym. Bardzo się sprzeciwił. Kiedyśmy mu coś mówili, nie wiemy co, ale Paweł mówi, sprzeciwił się. Wyrządził mi bardzo wiele przykrości. I potem Paweł mówi tak, w pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Ja czasami się zastanawiam, czy takie doświadczenia, bracia i siostry, nie przyjdzie nam przechodzić w życiu. Czy Bóg czasami nas na to nie przygotowuje? Czy my nie powinniśmy o tym mówić i nad tym się zastanawiać, że to jest bardzo realne, że takiego rodzaju doświadczenie, takiego rodzaju udrękę możesz przeżywać w swoim życiu, że cię najbliżsi twoi przyjaciele opuszczą, że jakiś Aleksander Kotlarz, niby brat, wyrządzi ci wiele złego, a kiedy będziesz musiał stawać w jakiejś obronie, to wszyscy będą siedzieć cicho i nikt nie wstawi się za tobą. Nikt. Wszyscy mnie opuścili, ale niech im to nie będzie policzone. Czy miał gorzkość w sercu Paweł? Czy miał żal do tych ludzi? Nie. On tylko stwierdza fakt, że tak było, ale nie mam do nich żalu. Ja ich błogosławię, mówi Paweł, ja się o nich modlę. I potem mówi tak, w wersecie 17, ale to tak chwilkę, Tymoteuszu, jeszcze chciałem dodać coś. Bo wprawdzie ten kotlarz wyrządził mi wiele złego. Wszyscy mnie opuścili, ale wiesz co? Ale Pan stał przy mnie. Jaka nadzieja. Żywa nadzieja. Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii. Aby Jego dzieło mogło być kontynuowane. Aby Jego praca mogła się rozwijać. Szatan zrobi wszystko, żeby pracę Bożą zatrzymać. I robi to w bardzo subtelny sposób często. Ale Pan mówi, nie, Pan Bóg stał przy mnie, dodał mi siły, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany, mówi Paweł, z czego? Z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego. Oto jest nadzieja. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego. I co dalej? Ze wszystkiego złego mnie Pan Bóg wyrwie i oto nadzieja i zachowa mnie dla Królestwa swego niebieskiego. Żywa nadzieja. Pan Bóg mnie sam zachowa. Dlaczego? Dla Królestwa niebieskiego. Dla tej żywej nadziei. Dla tego wiecznego dziedzictwa. Pan Bóg mnie zachowa, że ja będę tam. Bracia i siostry, Job powiedział coś takiego, że był taki moment w jego życiu, kiedy on ofiarował ludziom miłość, a oni mówi, czym bardziej jestem was miłuję, to co? Przypominacie sobie, co powiedział Paweł? Dlaczego tak się dzieje? I on to mówi tak tutaj. Mówi tak. Czy tak ma być, mówi Paweł, że im więcej ja was miłuję, tym więcej przez was, tym mniej przez was mam być miłowany? Wiecie, to jest takie jakieś bardzo dotkliwe doświadczenie, że on miłował braci, a oni mu to nie odpłacali. Mówi, ja czym więcej ja was miłuję, czym więcej się dla was ofiarowuję, czym więcej się za wami wstawiam, to tym mniej wy mi tą miłością odpłacacie. Kiedyś apostoł Paweł już taki troszkę musiał być chyba znękany, bo mówi tak, moje usta przed wami się otwarły, Koryntianie. Ciasnoty nie ma w naszych sercach, ale ciasnota jest w was. I dlatego, że trzeba się odwzajemnić, mówię do was, rozszerzcie wasze serca, bo trzeba się odwzajemnić na miłość, prawda? Jeżeli ci ktoś daje miłość, to powinno się odwzajemnić miłością. Bracia i siostry, bardzo często Paweł mówił, że Koryntianie nazywali go nawet i głupcem. Mówili o nim, że jest prostak, że jego listy wprawdzie mocne są, ale jego wygląd jest bardzo lichy, a mowa... Szkoda mówić. Bardzo doświadczany był Paweł. Kiedy przybył do Galacji, to bardzo się zdziwił jednym faktem, bo mówi tak, ja czegoś nie rozumiem, Galacjanie. Jak to jest? Przecież z powodu choroby ciała miał Job, choroby ciała miał Dawid, choroby ciała miał też i Paweł. I mówi, jak to jest? Ja się zastanawiam, że z powodu choroby ciała za pierwszym razem zwiastowałem wam Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, nie plunęliście na mnie, ale przyjęliście mnie jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż to się stało z tą waszą szczęśliwością, jaką mieliście na początku? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy stałem się waszym nieprzyjacielem tylko dlatego, że wam mówię prawdę? Jak to jest? Jak na Saskórę nie zajdziesz, to cię wszyscy kochają. Ale jak zaczynasz mówić prawdę, to wtedy zaczyna się nienawiść. Jesteś naszym nieprzyjacielem, bo mówisz nam prawdę. Tego Paweł doświadczył. Mówi, na początku jak do was przybyłem, to byście sobie oczy wyłupili i mnie je dali. Tak wielka była wasza miłość. Ale kiedy zacząłem was uczyć Bożych prawd, kiedy zacząłem was napominać, to staliście się moimi nieprzyjaciółmi. I dlatego też, bracia i siostry, apostoł Paweł, chociaż był tak wielce doświadczony, powiedział takie zdanie, że wiem, że chociaż ten mój przybytek ziemski się rozpadnie, to co mam? Mam w niebie dom. Taka piękna pieśń jest, mam w niebie dom. Dzieci chyba znają taką pieśń. Ze śpiewnika Pielgrzyma, ze Stokrotek jest taka pieśń, mam w niebie dom, mam w niebie dom. Pan Bóg cudowny dla mnie przygotował w niebie dom. I Paweł miał tą nadzieję, że kiedy się to ciało rozpadnie, to udręczone, to zbite, to takie sponiewierane, gdzie to i te przekleństwa, i te złorzeczenia, i te wszystkie takie zdradliwe mowy, to wszystko przeminie, bo ja mam w niebie dom. I Pan Bóg kiedyś przyjdzie czas za mi nowe ciało. I Paweł mówi, jakże bardzo wzdycham, jakże bardzo tęsknię i pragnę spotkania się z moim Panem. Wiem, że spotkanie się z Jezusem to jest daleko lepsze niż bycie na tej ziemi. Wolałbym już opuścić moje ciało, być uwolniony od mojego ciała i być już z Bogiem. Ale teraz posłuchajcie, bracia, co mówi dalej. Ale jeżeli praca w ciele umożliwi mi owocną służbę, to nie wiem, co wybrać. I kochani moi bracia i siostry, chcę powiedzieć, że tylko wtedy życie na tej ziemi ma naprawdę sens. Po to tak my naprawdę żyjemy, bo my nie mamy żyć już dla samych siebie, nie mamy żyć dla swoich przyjemności, dla swojego własnego ja, ale mamy żyć dla tego, który za nas umarł, który nas wykupił, który dla naszego zbawienia zmartwychwstał, który żyje. My mamy Jemu służyć. I po to my jako ludzie wierzący jesteśmy na tej ziemi, po to jesteśmy w zborze, żebyśmy mogli owocnie służyć Bogu. I teraz możesz sobie powiedzieć, Boże, chciałbym już być z Tobą. Wolałbym już opuścić moje ciało. Przeminą te udręki, przeminie te cierpienie, przeminie te prześladowanie. To wszystko przeminie. Ale jeżeli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, ofiarną służbę, gorliwe zaangażowanie się w pracy na Twojej niwie, jeżeli będę mógł przynieść chociażby jeden owoc przed Twoim obliczem, to ja w tym momencie nie wiem, co wybrać. Ja mam poważny dylemat. Co ja mam wybrać? Różne ludzie mają dylematy. I nieraz nawet ludzie wierzący, a to mówię z własnych doświadczeń, mają dylemat, czy oglądnąć film, czy pójść na nabożeństwo. Takie mają dylematy. Apostoł Paweł miał inne dylematy, oby one były naszymi dylematami. Wolałbym już być z Panem Jezusem, bo to jest dla mnie daleko lepiej, ale jeżeli praca, obecność w tym ciele, będę mógł Bogu owocnie służyć, to nie wiem, co wybrać. I potem mówi tak, a to wiem, że pozostanę w ciele, Przepraszam, ja to tylko doczytam, żeby nie być... I mówi tak. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was wierzących, rzecz potrzebniejsza. I chociaż ja sobie zastanawiam siebie, że kiedyś ja nie byłem w ogóle użyteczny. Ja nie byłem kiedyś nikomu tak naprawdę potrzebny. Komu ja byłem kiedyś potrzebny? No komu? Komu byłeś ty kiedyś potrzebny? Czy tak naprawdę Biblia mówi, wszyscy byliśmy bezużytecznymi dla Boga. Ale jeżeli teraz jesteśmy w ciele, to mamy być potrzebni. Zobacz, ile w zborze jest potrzeb. Zobacz, ile przeróżnych jest potrzeb. Czy nie powinniśmy się modlić, Panie, póki jestem w tym ciele, chcę Ci owocnie służyć. Póki jestem w tym ciele, chcę być użyteczny. Chcę pomagać moim braciom i siostrom. A potem mówi tak, a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi. Kiedy życie ma sens? Ja tak sobie myślę czasami, kiedy moje życie ma sens? Kiedy mogę być wśród wierzących? Kiedy mogę być wśród wierzących? Kiedy mogę budować wierzących? Pan Bóg każdemu z nas udzielił nieco z duchowego daru łaski, abyśmy się wzajemnie budowali, abyśmy wzrastali w wierze, abyśmy robili postępy i abyśmy się radowali. Po to Pan Bóg daje nam życie. Przepraszam, że to powiem może, bo ja zdaję sobie sprawę z różnych potrzeb, że są potrzeby materialne i czasami tak jest, że ktoś musi wyjechać, ktoś musi coś zarobić. Może i jest na to jakieś usprawiedliwienie. Ale ja myślę, że nie na tym polega życie. Nie na tym polega życie. Życie tak szybko przemija. Życie tak bardzo szybko ulatuje. Wręcz Biblia mówi, jak cień przemijamy. I dlatego psalmista mówi, Panie, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Wtedy moje życie ma sens. Wtedy jestem tak naprawdę szczęśliwy w ciele. Wtedy, kiedy mogę owocnie służyć Bogu, kiedy mogę być potrzebny, kiedy mogę być użyteczny i kiedy jestem wśród moich braci i sióstr. Dzisiaj nie doceniamy społeczności. Nie doceniamy. Wiecie, bracia i siostry, jakże jest w niełasce nieraz jest dzisiaj społeczność świętych. W niełasce jest. Kiedy Biblia nam mówi, nie opuszczajcie zgromadzeń. Przychodźcie na zgromadzenia. Budujcie jeden drugiego. Zachęcajmy się. Dodawajmy sobie otuchy. Dlatego, bracia i siostry, kończę i chcę powiedzieć na koniec, że trzymajmy się niezruszonej nadziei. I nasza nadzieja nie jest oparta na uczuciach, na tym, czy ja dzisiaj czuję, że ja będę w niebie, a jutro nie czuję, że będę w niebie. Dzisiaj czuję, że jakby Pan mnie zabrał, to będę w niebie, a jutro może już nie będę czuł, że będę w niebie. Na pewno to nie polega na uczuciach, na pewno to nie polega na jakichś doznaniach, ale moja nadzieja, niezachwiana nadzieja, musi być oparta na Ewangelii. To jest przewodnik do nieba. Trzymajmy się niewzruszenie tej nadziei, którą wyznajemy, bo Biblia mówi, wierny jest Bóg, który dał obietnicę. I w list Jakuba kończy, mówi autor listu do Jakuba mówi takie zdanie, że za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, o których mówiliśmy, apostołów, świętych mężów Bożych, o których list do Hebrajczyków, rozdział 11, mówi nam takie cudowne podsumowanie ich życia jest tutaj zapisane. Mówi im tak, że wszyscy ci wielcy mężowie Boży poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Czy możesz dzisiaj tak wyznać przed Bogiem? Że jestem tylko tutaj gościem i pielgrzymem? Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśl tę, z której wyszli, mieliby sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. A przecież ci mężowie Boży, o których czytamy, byli kamieniowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ty, ci, których świat nie był godny. Świat nie był ich godny. Wiecie, to jest ciekawe stwierdzenie, że świat nie był ich godny. Tułali się po pustyniach, górach, po jaskiniach, rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Bo obietnica głosiła, że przyjdzie Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, który jest dokończycielem naszej wiary i my czytamy o Nim, że mamy na Niego patrzeć, na Jezusa, który zamiast doznać, i jest to jakby ukoronowanie, że mamy patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście